Magazyn Zachodni. Zaprasza Bartosz Garczyński.
2 miliony pocisków rocznie ma produkować europejski przemysł zbrojeniowy i w tym celu Komisja Europejska przekazała 500 milionów euro dofinansowania dla branży w Europie. Moim i Państwa gościem jest dziś dr Jacek Graubo, ekspert do spraw bezpieczeństwa, analityk portalu Defense24. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2 miliony pocisków to jest wzrost produkcji o prawie 100% w Europie. Czy ten pułap jest do osiągnięcia w 2025 roku? To jest realne?
Jeżeli będziemy mieli do czynienia z pewną synergią, a więc wzmocnieniem działań na szczeblu unijnym i szczeblu krajowym w oparciu o silne gospodarki i też silną potrzebę operacyjną, to wydaje mi się, że Europa powinna stawiać ambitne cele, powinna budować tego typu kompetencje, dlatego że my dzisiaj borykamy się z trzema zadaniami, bo mam wrażenie, że my tylko to sprowadzamy do pomocy wojskowej i pomocy tak naprawdę materiałowej w walczącej Ukrainie. Mhm. Ale zauważmy, że są jeszcze dwa inne segmenty tych działań, które są skierowane na wzrost produkcji nie tylko amunicji, ale i również systemów uzbrojenia. Pierwszy z nich to jest trening i tak naprawdę szkolenie naszych żołnierzy. Zauważmy, że potrzeby szkoleniowe wzrastają w sposób, bym powiedział, gigantyczny, jeśli zauważymy na przykład serię ćwiczeń, dużych manewrów, które odbywają się w Polsce, odbywają się w państwach nordyckich, odbywają się w Niemczech, jedna z największych od zakończenia zimnej wojny dla Niemców. Więc z tym wszystkim idzie też potrzeba oczywiście amunicyjna. Ten głód amunicyjny to nie tylko kwestia pomocy Ukrainie, ale to jest też kwestia zaopatrzenia naszych żołnierzy w system tak naprawdę, który umożliwia im szkolenie w realnych warunkach z użyciem amunicji, z użyciem tak naprawdę też ostrej tej amunicji. No i trzeci z elementów, który jest kluczowy dla naszej polityki odstraszania i obrony. Bo my cały czas musimy pamiętać, że bezpieczeństwo europejskie to jest tak naprawdę dualizm. Z jednej strony musimy odstraszać Rosję jako zagrożenie dla bezpieczeństwa europejskiego, a z drugiej strony musimy się szykować na niestety scenariusze, które zakładają na przykład użycie siły w obronie naszych sojuszników, naszych partnerów. No i do tego potrzeba rezerw materiałowych, które zostały w pewnym sensie wyczyszczone, jeśli chodzi o te doświadczenia pomocy wojskowej od umownie 2022, chociaż wiemy, że to jest taka umowna data. Więc te trzy zadania no, muszą tutaj być postawione jako ambitny cel dla całej Europy. Cały świat dzisiaj no, stara się budować, panie doktorze, szanowni państwo, pewną odpowiednią relację między, jak to Amerykanie powiedzieli, quality and quantity, czyli jakością i ilością. I tutaj wojna w Ukrainie, której na pewno nie przełożymy jeden do jeden na kolejne konflikty zbrojne, ale uzmysłowiła nam jedną ważną, strategiczną rzecz, o której zapomnieliśmy w Europie, że musimy mieć zdolność do przekształcenia się na warunki tak naprawdę pełnoskalowej wojny, wojny materiałowej. Ale tak jak powiedziałem na wstępie, ja jestem wielkim optymistą, patrząc na zdolności produkcyjne tak wielkich gospodarek, jak gospodarka francuska, jeżeli chodzi o przemysł zbrojeniowy, który przecież się stał tak naprawdę jednym z najważniejszych dzisiaj, wyprzedzając Rosję. To jest przemysł niemiecki, który jest obecny w całej Europie. To jest też również perspektywa innych państw, które mogą skorzystać z, podkreślam, systemowego podejścia Unii Europejskiej do programu, do procesów tak naprawdę wzmacniania gospodarek i przemysłów obronnych w tym przypadku.
Panie doktorze, bo doskonale wiemy o tym, że ten potencjał gospodarczy państw zachodnich jest o wiele większy od potencjału gospodarczego Rosji. No jednak, mimo wszystko, no tutaj rozmawiamy o produkcji zbrojeniowej, o produkcji amunicji. Na szczęście tak jakby zaczyna się, czy też dzieje się już w tym temacie. Natomiast ten potencjał, cały czas jest problem z tym potencjałem, bo cały czas mamy do czynienia z dysproporcją, jeżeli chodzi akurat o wydatki zbrojeniowe. Bo my trochę także żyjemy w pewnego rodzaju takiej iluzji. To znaczy, jeżeli patrzymy sobie na ten potencjał PKB, dajmy na to Zachodu i PKB Rosji, no to oczywiście Zachód tak jakby zwycięża w tej konkurencji. Tylko problem polega na tym, że duża część tego PKB w przypadku Zachodu jest przeznaczona na produkcję cywilną, a przecież wojny nie wygrywa się produkcją cywilną, nie wiem, produkcją chociażby samochodów, tak?
No właśnie, tutaj pan redaktor dotknął bardzo ważnej kwestii dla problemu, z którym się dzisiaj mierzymy. Bo patrząc na perspektywę natowską i unijną, my nadal funkcjonujemy w przestrzeni definiowanej jako przestrzeń pokoju.
No właśnie.
I to przekłada się na produkcję, szczególnie firm prywatnych, koncernów zbrojeniowych, które zakładają pewne plany produkcyjne, które mają pewną perspektywę patrzenia na też efektywność i konkurencyjność na rynku i są z tego rozliczane. zmiany. Więc tutaj sukcesem jest wprowadzenie programu na płaszczyźnie unijnej, który zakłada długofalowość, czyli zakłada budowanie właśnie tych relacji związanych z budżetem, relacji związanych z bilansem ekonomicznym.
No i ten program ma to sprawić, tak? Rozumiem, że to dofinansowanie to jest krok w tym kierunku.
Ja bym powiedział, że to jest jeden z ważniejszych, dlatego że za chwilę być może usłyszymy i zobaczymy inne programy, w tym ja bardzo cenię chociażby rozwój European Defence Fund, czyli funduszu europejskiego, który inwestuje w coś, co może być niewidoczne na pierwszy rzut oka, ale jest istotne dla rozwoju technologii obronnych. To są kwestie innowacyjności, czyli to łączenie w Unii Europejskiej, tak jak powiedziałem, użyłem tego określenia amerykańskiego, quality and quantity, czyli jakość i ilość. My nie możemy porzucić jednego na rzecz drugiego i odwrotnie. Aha, jeszcze jedna rzecz, o której tutaj pan redaktor zwrócił uwagę i do której trzeba się odnieść. To jest specyfika dzisiaj mówienia o tym, w jakiej rzeczywistości funkcjonujemy. Ja się posłużę słowami Emmanuela Macrona, czyli prezydenta Francji, Piątej Republiki Francuskiej. I prezydent Macron swego czasu na Eurosatory, czyli tak naprawdę jednym z najważniejszych francuskich pokazów zdolności zbrojeniowych, powiedział o ekonomii wojennej. Bo my rzeczywiście cały czas, i tu zgadzam się, że to jest największy problem dla nas, mamy olbrzymie PKB, mamy olbrzymie osiągnięcia przemysłowe, ale niestety nadal nie alokujemy, czyli nie przekazujemy na zbrojenia niezbędnych środków. Aczkolwiek, i znowu tu się pojawia świetna rzecz, jaką jest relacja na płaszczyźnie unijnej czy płaszczyźnie natowskiej, bo my nawzajem się potrafimy mobilizować. Bo zauważmy sytuację, gdybyśmy nie funkcjonowali w przestrzeni unijnej i natowskiej i nie mieli tych możliwości budowania programów czy procesów zmiany, to jakby postępowały państwa, które są bardzo daleko od flanki wschodniej względem państw, które znajdują się bardzo blisko zagrożenia rosyjskiego. Więc tutaj ja bym nie pomijał tego, że rzeczywiście NATO i Unia Europejska dzisiaj swoimi programami, swoimi funduszami, jeżeli chodzi o budowanie właśnie tych funduszy na innowacje, również na produkcję zbrojeniową, ale też te zbiory państw, na przykład ta koalicja czeska, to jest wszystko motywowanie się nawzajem. I to jest fantastyczne, jeżeli dzisiaj byśmy spojrzeli na rolę i znaczenie bycia w sojuszach, bycia w strukturach międzynarodowych o charakterze partnerstwa strategicznego. My to często pomijamy właśnie zestawiając to w tabelkach w przysłowiowym arkuszu kalkulacyjnym Excela i mamy zły, jakby to powiedzieć, obraz finalny całej sytuacji.
No ale właśnie, bo czy my nawet motywując siebie nawzajem w ramach Unii Europejskiej czy szerzej w ramach NATO jesteśmy w stanie dogonić Rosję? No bo tak jak pan powiedział, jest pewnego rodzaju taki rozdźwięk. My działamy w ramach gospodarki pokojowej, a Rosja już ma tak naprawdę przekierowaną gospodarkę na tory wojenne. Wiemy, że przeznacza 30% swojego PKB na zbrojenia. U nas jest problem z tym, żeby niektóre państwa osiągnęły 2%. Czy jesteśmy w stanie w ogóle zrównać ten potencjał w takim razie?
Znaczy ja bym powiedział, że na pewno nie powinniśmy stawiać Rosji jako ideału, jeśli chodzi o zdolności mobilizacyjne, dlatego że Rosja się stara pozycjonować na arenie międzynarodowej jako państwo, które przestawiło się na tory wojenne. Rzeczywiście to ma miejsce i jest efektywne w tym. Dlatego, że jeżeli wejdziemy w szczegóły, zobaczymy na przykład to, co dzisiaj Rosjanie robią, czyli to jest rozkonserwowanie części zapasów wojennych, tych części zapasów strategicznych o charakterze bardzo głębokiej rezerwy często, patrząc na jakość czołgu. Ale jakbyśmy spojrzeli na produkcję nowych systemów, na pewne straty, których nie da się zapełnić, jeżeli chodzi o nowe systemy, no to tutaj dostrzegamy mankamenty rosyjskiego systemu przemysłu obronnego. To jest na przykład, nie wiem, banalna rzecz. No dzisiaj nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jak zużyte są tak naprawdę te narzędzia, te elementy konstrukcyjne linii produkcyjnych. No bo każdy, kto chociaż trochę zdaje sobie sprawę, jak się produkuje w przemyśle ciężkim, no to wie, że ten przemysł ciężki wymaga od czasu do czasu modernizacji, gruntownej modernizacji obiektów, ale przede wszystkim tej bazy technologicznej, on się zużywa. Rosja bazowała wielokrotnie na kontynuacji pewnych linii produkcyjnych z okresu Związku Sowieckiego i też nie wiemy dzisiaj, trudno jest ocenić, jak długo będą w stanie na przykład działać w tej umownej gospodarce wojennej. Kolejna rzecz, która jest bardzo widoczna w przypadku Rosji. W Unii Europejskiej Europejskiej czy w NATO jest pewna transparentność, nawet procesy, nazwijmy to, wyboru podmiotów i tak dalej wewnątrz państw, one są transparentne, o tym dyskutujemy, mamy możliwości sprawdzania. Ale teraz zauważmy, no, nie wyobrażam sobie, żeby Rosja była w stanie wyrugować z swojej zbrojeniówki jednego z największych grzechów państw niedemokratycznych, czyli nepotyzmu, korupcji, wyciągania pieniędzy z systemu gdzieś obok tak naprawdę tego budżetu federalnego, no bo to się działo i się będzie działo tak naprawdę w przyszłości, tego, że kto ma to zwalczać?
Tylko, panie FSB, doktorze, przepraszam, że wejdę tutaj w słowo, ale ten problem dotyczy obu walczących stron, prawda? Bo wiemy także, że do tego typu rzeczy dochodzi również po ukraińskiej stronie, więc tu mamy, że tak powiem,
tylko,
porówno.
Tylko ja mówię tutaj w porównywaniu, z jeżeli Europą. Dochodzimy tak naprawdę do porównywania z Europą i z przemysłem obronnym państw demokratycznych.
Tak, ale teraz, teraz ta konkurencja, że tak powiem, czy teraz ten teatr działań jest na Ukrainie i tak jakby też efektem pracy europejskich zakładów jest to, co dzieje się na Ukrainie, a to też nie dzieje
tak,
się.
Tak, tylko jeżeli rozmawiamy o przemyśle obronnym, to z całym szacunkiem dla ukraińskiego przemysłu obronnego, który jest bardzo ciekawy, interesujący, to jednak on nie jest w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb nawet przy maksymalnym obłożeniu i obciążeniu i tych zasobów, które mają Ukraińcy, więc ten arsenał demokracji leży rzeczywiście po stronie europejskiej, po stronie amerykańskiej, a tutaj mamy przewagę polegającą na tym, że te arsenały demokracji, bo to w liczbie mnogiej, arsenał demokracji to pojęcie z okresu II wojny światowej, gdzie patrzono na przemysł amerykański, ale dzisiaj można mówić o arsenałach demokracji w liczbie mnogiej, one są rozłożone w naszej przestrzeni tutaj transatlantyckiej i one startują być może wolniej, ale wydaje mi się, że w wymiarze długofalowym zawsze państwa demokratyczne, które mają wolę działania i tą wolę wyrażają odpowiednimi zasobami pieniężnymi, one zyskują przewagę i moim zdaniem zyskamy tą przewagę, bo ten proces jest nieuchronny.
I tu stawiamy kropkę i za chwilkę wracamy do naszej rozmowy.
Magazyn Zachodni.